Chodzi o to, żebyśmy pokładali naszą nadzieję w osobie Chrystusa, a nie w instytucjach, które noszą Jego imię. Myślę, że to, co nas może obronić przed takim podejściem do chrześcijaństwa, między innymi jest święta liturgia i sprawowanie liturgii w duchu naszego wspólnego kapłaństwa. I myślę, że dobrze byłoby zobaczyć, że liturgia jest przede wszystkim dziełem miłości. Miłości Chrystusa i miłości bliźniego. I jako taka powinna być postrzegana. Jest w naszych celebracjach niebezpieczeństwo takiego spojrzenia na element ludzki, który w gruncie rzeczy nam będzie zamykał drogę do Chrystusa. Proszę zwrócić uwagę na to, jak bardzo często nasze uroczystości kościelne są zależne nie od roku liturgicznego, tylko od tego, kto jest na mszy. Jedynym powodem do tego, żeby zwiększać poziom rytualny celebracji w liturgii, jest misterium Chrystusa, a nie to, że ktoś nas odwiedził. Myślę, że to, co rzeczywiście istotne w tym momencie jest, to zobaczenie, że nie wolno nam pewnych rzeczy robić, ponieważ tak naprawdę pewnymi elementami niszczymy w gruncie rzeczy prawdę o Pańskim Zmartwychwstaniu i sens naszej liturgii. Pokażę Państwu jeszcze kilka przykładów, żeby to było konkretne. To są wszystko takie momenty, takie gesty, w których myślę, trzeba aplikować to, o czym mówili świętego Jakuba. Zróbmy wszystko, żeby szanować siebie wszystkich na świętej Eucharystii. I jednocześnie zróbmy wszystko, żeby misterium Chrystusa pozostało nieumniejszone przez nasze ludzkie działania. Żeby wiadomo było od początku do końca, że to Pan zmartwychwstał, a nie myśmy się tutaj przyszli ładnie napracować. Żeby było wiadomo od początku do końca, że sprawujemy Jego paschę, a nie nasze dobre samopoczucie. I z tego wynika bardzo konkretne zachowania dla scholi, bardzo konkretne zachowania dla celebransa, bardzo konkretne zachowania dla Bożego ludu. Ja o kilku takich zachowaniach powiem. Nie odprawiam dla Was mszy, tylko razem z Wami. Ponieważ celebrujemy wspólne kapłaństwo Chrystusa, każdy z nas w taki sposób, w jaki został przez Chrystusa powołany. Czyli część z nas w kapłaństwie służebnym, a część z nas w królewskim powszechnym. Ale to jest udział w tym samym jedynym kapłaństwie Chrystusa. W związku z tym razem odprawiamy mszę świętą, każdy na swoim miejscu. Ale jednocześnie razem. Ja dlatego nie lubię księdza stojącego twarzą do ludzi, ponieważ jest to postawa zbytnio go akcentująca. Nie dlatego, że bardzo lubię mszę trydencką, bo nie. Ja bym wolał wspólną postawę ludu Bożego, wspólne patrzenie ku Chrystusowi. A kiedy jest liturgia słowa, to wtedy ksiądz się powinien zwrócić do ludu. A w naszych kościach bardzo często mamy tak, że mamy ołtarz pod ścianą, a ambonę niemalże w środku. I ksiądz mówiący kazanie ma 20 ludzi za sobą albo 30. A kiedy odprawia mszę, no to jest sam za stołem. I wtedy ten ołtarz nie jest żadnym centralnym miejscem, które łączy, tylko miejscem, które oddziela, jest ladą sklepową. Zapytałem kiedyś studentów, zapomnijcie o wszystkim, co wam mówiła reforma posoborowa. Z czym się kojarzy ksiądz za ołtarzem? I skojarzenia były takie. Profesor za katedrą, sala konferencyjna, albo wprost bar i ktoś, kto serwuje drinki. A to nie ma żadnej intuicji wspólnoty jakiejkolwiek. Co z tego, że ksiądz jest twarzą do mnie, skoro i tak wiem, gdzie mnie ma, że zacytuję klasyka już w tej chwili. Tego się nie osiągnie prostym przestawieniem księdza na drugą stronę. To są dużo trudniejsze procesy, których się nie da zrobić jednym przepisem. Są dużo większe sprawy. Ja na przykład moim studentom co roku, celebrując z nimi praktykę liturgiczną, udowadniam, że można odprawiać mszę świętą w sposób orientowany, ze wspólnym kierunkiem, nie tracąc niczego ze wspólnotowości. Bo to się da. Tylko trzeba wiedzieć jak. Ja moich braci tego uczę. Ciekawe, czy wykorzystają. Niektórzy wykorzystują, niektórzy nie. A to już różnie jest. To wszystko są takie elementy w celebracji, które są niby drobne, ale one pokazują na przykład, na ile celebrant się liczy ze zgromadzeniem i na ile jest świadomy tego, co się w ogóle dzieje w czasie świętej Eucharystii. I konieczna jest jedność obu ofiar. Ofiary serca, ofiary życia i ofiary, którą autor listu do Hebrajczyków w 13 rozdziale nazywa w ten sposób. Przez Chrystusa składajmy Bogu ofiarę pochwalną nieustannie, to jest owoc warg, które wyznają Jego imię. Naszą ofiarą jest ofiara modlitwy, owoc warg, które wyznają imię Pańskie. I to też jest ważny moment. To znaczy, że nasze słowa mają moc, że są niebyle jakie, że są ważne, że trzeba ich słuchać, że trzeba pilną uwagę do nich przyłożyć, że modlitwa Kościoła jest czymś wyjątkowo ważnym. W związku z tym te słowa są nośnikami ogromnie istotnych treści. Mówiąc amen, zgromadzenie mówi godzien wiary. Chrystus, który za tymi słowami stoi, ale też to wszystko, co o nim i do niego, albo do Ojca, zostało powiedziane w czasie modlitwy. Dlatego amen jest ważne. Na amen bardzo czekam zawsze. Modlitwa eucharystyczna bez amen jest niedopełniona.